Witam Was serdecznie, umiłowani, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Alleluja. Dobrze Was widzieć. Wielu z Was uśmiechacie się do mnie. Wszyscy się uśmiechacie już prawie, że do mnie. Bo Bóg jest dobry, a Jego łaska się nie kończy. Alleluja. Panie Boże, ten czas, kiedy Ty chcesz mówić do naszych serc, też powierzamy Tobie. Jesteśmy otwarci, jesteśmy gotowi, Panie, by usłyszeć, co chcesz nam powiedzieć. Panie, ja proszę Cię, abyś przemówił do każdej osoby, Panie, abyś tak uczynił, by każdy z nas mógł usłyszeć dla siebie swoje kazanie. Słowo, które też włożyłeś do mojego serca, Panie, niechaj będzie namaszczone Duchem Świętym. Duchu Święty, ja proszę Cię, abyś Ty dotykał głębokości serc, abyś, Panie, dotykał tych ważnych miejsc w naszym życiu. Panie, abyśmy wychodzili na wolność, doświadczali pokoju i radości. I za wszystko, co dalej uczynisz, Panie, jeszcze w tym zgromadzeniu, dziękuję Ci i oddaję chwałę. Alleluja, alleluja, alleluja. Poproszę pierwszy slajd, jeśli już jest, to dziękuję. Oto taki temat Bóg włożył do mojego serca. Zwycięstwo nad urazą, czyli nad jakimś żalem, który w moim sercu może się pojawia, może nad jakąś niechęcią do kogoś, bo coś powiedział, bo jakoś się dziwnie zachował, bo coś mi zrobił albo czegoś nie zrobił, bo tak wygląda, jak może nie powinien wyglądać, tak się zachowuje, jakby chyba nie powinien w moich oczach. I w związku z tym mam jakąś niechęć, jakiś dystans, jakiś żal, jakąś pretensję. Dzisiaj będę mówił o zwycięstwie nad tym wszystkim. I wierzę, że Bóg posłał mnie dzisiaj tutaj do nas. Też będę mówił do siebie samego, bo to jest... Odnoszę wrażenie, kluczowe słowo do tego, aby iść do przodu i dziedziczyć błogosławieństwo. Proszę drugi slajd. Bo Pan przewidział, Pan pragnie, Pan postanowił, byśmy żyjąc na tej ziemi jako ludzie wierzący, cieszyli się Jego błogosławieństwem i dla innych tym błogosławieństwem byli. Abyśmy byli kanałem Bożego błogosławieństwa, by ono najpierw w nas wykonywało pracę, abyśmy się cieszyli z Bożej przychylności, a potem wszyscy wokół nas też byli dotykani tym błogosławieństwem. Taki był Boży plan od samego początku. Gdy Bóg stworzył Adama, czytamy, błogosławił mu Bóg. I dodane jest, aby był błogosławieństwem dla ziemi. I dramatem było, że zawiódł. Potem Bóg szukał człowieka, który mógłby stać się kanałem Jego błogosławieństwa. Tak jak Pismo Święte mówi, Bóg przepatruje ziemię i patrzy do serc ludzkich. I gdzieś tam w Chaldei, w Ur Chaldejskim, znalazł człowieka Abram, potem Abraham. Wywołał go z tego miejsca i powiedział, będę Ci błogosławił, aby w Tobie były błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Ta zasada. Będę Ci błogosławił, aby w Tobie były błogosławione plemiona ziemi. A potem widzimy to samo w Izaaku, synu Abrahama, a potem w Jakubie, synu Izaaka. Ci wszyscy ludzie, a też wielu innych potem usłyszało to powołanie nad swoim życiem. Będę Ci błogosławił, abyś był błogosławieństwem dla innych. I dzisiaj dzięki Chrystusowi, dzięki temu, co uczynił, wszyscy ludzie wiary dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Mówi o tym list do Galacjan, list do Rzymian. A więc mamy udział w tym samym dziele, by otrzymywać błogosławieństwo i być błogosławieństwem. Gdy kilka lat temu sprzedawaliśmy kaplicę, ponieważ rozeznaliśmy, że to jest Boża droga, by się rozwijać, by iść do przodu, by mieć jakiś kapitał, za który można kupić ziemię i pójść dalej. Gdy w końcu doszło do tego, że było dwóch chętnych, brat Marek Dziurdzia był wtedy przy mnie, doprowadziliśmy do licytacji. I zanim ci panowie zaczęli się zmagać i mówić, co mogliby dać, powiedziałem: panowie, posłuchajcie. Dzieło, które rozpoczynamy, pochodzi od Boga. Nad tym jest Jego błogosławieństwo. Panowie, nie obawiajcie się przebijać cenę, bo w ten sposób będziecie mieli błogosławieństwo. I któryś z was będzie miał udział w błogosławieństwie? Ponieważ my nie chcemy tych pieniędzy dla siebie, by co, pobudować sobie jakieś wille. Po prostu chcemy służyć ludziom. I tak przebijali jeden przez drugiego i w końcu była bardzo dobra cena. Aleluja. A gdy kilka dni temu, gdy już wybraliśmy firmę i spotkałem się z dyrektorem, a wcześniej z jego współpracownikami, no podobnie powiedziałem: panowie, gdy już tak zobiektywizowaliśmy ceny jednostkowe, to mówię, no chcielibyśmy jeszcze na koniec jakiś rabat od was uzyskać. I podobnie im mówię: panowie, to nie przypadek, że was wybraliśmy. Wy nam pomożecie, ale spłynie na was Boże błogosławieństwo. Dlatego nie obawiajcie się dać jeszcze jakiś rabat. Dali 5 tysięcy, ale potem ostatecznie dali się przekonać, by dać 10 tysięcy rabatu. Jesteśmy błogosławieństwem. Przez nas to błogosławieństwo przepływa. Tak to jest, że czasami pozornie tracąc, tak naprawdę zyskujemy. Bo Boża ekonomia jest inna niż ludzka. Wróćmy do patriarchy Jakuba i zobaczmy, w jaki sposób on i jego rodzina doświadczali błogosławieństwa i byli błogosławieństwem dla innych. Pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, i przeczytam pierwsze 4 wiersze na początku. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Co my tu widzimy? Bożego męża Jakuba, który walczył z Bogiem i zwyciężył i odziedziczył błogosławieństwo. Jakuba, którego Bóg nawiedzał wiele razy, który zbudował w tych miejscach Bogu pomniki. Piękne świadectwa w życiu tego człowieka miały miejsce. Jest już w podeszłym wieku. Widzimy tu faworyzowanego nastolatka i 11 braci nienawidzących Józefa. Nie wygląda to dobrze. Oto rodzina z wielkim potencjałem. Bóg wypowiedział nad nią wspaniałe słowa. Mają być błogosławieni i mają być błogosławieństwem dla narodów. Jednak tutaj zamiast tego widzimy nierówne traktowanie pomiędzy nimi i nienawiść. Jakaś niechęć, żal, uraza. Jak widzimy, Biblia bardzo uczciwie pokazuje słabość patriarchy Jakuba. I z jednej strony to krzepi, bo widać, że Bóg używa ludzi niedoskonałych. Z drugiej jednak strony też zatrzymujemy się nad tym i wyciągamy taki wniosek, że niedobrze jest czynić różnicę pomiędzy dziećmi. I nie powinniśmy w związku z tym powielać błędów, jakie też Biblia nam pokazuje. Dlatego, że nierówne traktowanie dzieci rodzi w nich poczucie odrzucenia, bunt i prowadzi do destrukcji. Więc wszyscy ci, którzy mają jedno dziecko, myślą o drugim, to wierzę, że wiedzą o tym doskonale. Nie mówię tu niczego odkrywczego. Jako rodzice nie powinniśmy czynić różnicę pomiędzy dziećmi. Miłością należy obdarzać równo, słodycze dzielimy porówno, spadek dzielimy porówno. A jeśli już, to niech dzieci się dogadają między sobą. Uraza potrafi zadomowić się na długie lata, zadomowić w sercu na długie lata i uczynić nas, z nas jej więźniów. Okazuje się, że nawet będąc w podeszłym wieku, potrafimy mieć żal do swoich rodziców. Gdzieś tam z tyłu głowy, gdzieś tam, gdy ktoś nadetnie na ten odcisk, to się wszystko jakoś odzywa. A że to brata czy siostrę częściej przytulali, a że ją kąpali, tak romantycznie to było, a my jakichś takich wspomnień nie mamy, że mieli dla nich więcej dobrych słów niż dla nas. Spójrzmy, bracia Józefa byli dorosłymi ludźmi, jednak nie umieli poradzić sobie z tą trudną sytuacją. Wnioskujemy, że do ojca mieli ukryty żal. Może sytuacja ojca wtedy była zupełnie inna i był otaczany szacunkiem i posłuszeństwem, ale ten cały żal i nienawiść wyładowywali na najmłodszym ze swoich braci. Nie kryli tego. Czytamy, nie tylko, że nie mieli dobrego słowa dla niego, żadnego dobrego słowa, ale otwarcie okazywali mu nienawiść. Co powinni byli z tym zrobić? Może powinni po prostu przyjść do ojca i uczciwie, szczerze z nim na ten temat porozmawiać. Tak czy owak, w końcu powinni gdzieś w swoim sercu podjąć decyzję, by przebaczyć swojemu ojcu, który być może już nawet nie widział pewnych rzeczy. Był człowiekiem w podeszłym wieku, ale potem widzimy, że miał zupełnie trzeźwy umysł i jeszcze wiele, wiele dokonał. I powinni przyjąć swojego brata. Ostatecznie byli starsi od niego. No mają młodego brata, no jeszcze nieopierzony, dopiero się wykluwa. No po prostu to jest nasz brat. Chyba tak powinni zrobić, bo tak się zazwyczaj przecież robi. Czy to zrobili? Nie. Dlaczego? Przecież każdy z nich ma być protoplastą błogosławionych pokoleń Izraela. I nawet Juda, w pokoleniu którego miał się narodzić później Mesjasz, był jednym z tych, który nienawidził Józefa. Zamiast przebaczyć ojcu i przyjąć brata, zdecydowali się na pielęgnowanie urazy i delektowali się nią. To jest dziwne, bo z jednej strony ona jest czymś takim przykrym, ale z drugiej takim słodkim. Tak człowiek potrafi się taplać w tym i ma jakąś przyjemność, upodobanie, by myśleć o tym, by rozważać i tak myśli, jakbym mógł, to taką szpilę bym gdzieś tam... Nie zrobili tego. Pielęgnowali urazę. Co mówi Pismo Święte na ten temat? Proszę, trzeci slajd. Czytamy tam tak, to list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Ono nam radzi. Pismo Święte nam radzi. Oceńmy, czy to dobra rada. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, aby nikt nie pozostał z dala od Bożej łaski, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Jakub świadomie bądź nieświadomie zasiał w sercach swoich synów ziarno goryczy. Ale to oni zdecydowali zatrzymać to ziarno. To oni zgodzili się z tym, by to ziarno zakiełkowało i urosło. A to nie mogło się dobrze skończyć. A jak się czuł w tym wszystkim ten 17-latek? Wyrastający w atmosferze niechęci, odrzucenia i nienawiści ze strony wszystkich swoich braci. Nie jednego. To nie jest tak, że on młody walczył ze swoją siostrą, bo to wiecie, to ze strony wszystkich swoich braci odczuwał nienawiść, czuł się odrzucony. Pomiędzy starym ojcem, który go kochał, ale też rówieśnikami w pewnym sensie, z którymi chciał po prostu żyć. Chodzić na polowania, może grać w piłkę. Człowiek wzrastający w takiej atmosferze nie rokuje dobrze. Szanowni Państwo, przedstawiam Wam rodzinę, ludzi, którzy mają odegrać niesamowitą rolę w historii Izraela, a nawet w historii całego świata. Popełniają rażące błędy, czują się odrzuceni, w swoim działaniu są motywowani najgorszymi emocjami. Czy spełnią się nad ich życiem wspaniałe proroctwa o tym, że odziedziczą błogosławieństwo i będą błogosławieństwem dla narodów? Mamy nadzieję, ale w tej chwili w ogóle się na to nie zanosi. Czytajmy dalej. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: słuchajcie, proszę, tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. W Lot zrozumieli znaczenie tego snu. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się przyśnił? No tak jakbyśmy mieli wpływ na to, co nam się śni. Prawda? No jakiś mamy, jeśli zjedliśmy zbyt obfitą kolację albo no, oglądaliśmy się niedobrych jakichś filmów. To jak w tym sensie mamy. Ale mówi: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. To też dygresja, ciekawa różnica pomiędzy słuchającymi. Jedni zazdroszczą, nienawidzą jeszcze bardziej, a drudzy zastanawiają się i zachowują to słowo, chociaż jest trudne, w swojej pamięci. Podobnie było z Marią, mamą Pana Jezusa. Józef ma, czy miał dwa podobne do siebie sny. Wynika z nich, że wszyscy mają mu się pokłonić. Psychoanalityk być może powiedziałby, że podświadomość Józefa kompensuje jego deficyty emocjonalne. Oto on tak po prostu chciałby nie tyle być już przyjęty przez braci, ale tak po prostu mówi: ach, gdybym stanął nad nimi, tak po prostu na kolana. Wszyscy, włącznie z ojcem, oburzyli się na te sny. Czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś rządzić nami? Czy jest różnica pomiędzy rządzeniem a rządzeniem. Jest różnica pomiędzy władzą a władzą. Powinniśmy zabiegać o autorytet i mieć wpływ na rzeczywistość, jaka była, ona nie była. Czy to jest mieszkanie, czy to jest ogródek, czy to jest sąsiedztwo, praca, cokolwiek. Ponieważ też w tym zawiera się Boże błogosławieństwo. Ale można też pragnąć tego wszystkiego, by dominować, by pomiatać, by lekceważyć. I wtedy coś takiego jest dramatem. Zatem w sercach braci Józefa uraza rośnie, jest coraz większa, nienawiść się wzmaga, a do tego jeszcze rodzi się zazdrość. Myślimy, to już naprawdę śmiercionośna mieszanka. Fatalnie jest żyć z człowiekiem zazdrosnym. Kobiety, nie wychodźcie za ludzi zazdrosnych. Mężczyźni, uciekajcie od zazdrosnych kobiet. Ale jeśli do tego jeszcze dojdzie nienawiść, to po prostu przenieście się do innego miasta. Ale jakoś nie jesteśmy zaskoczeni obrotem tej sprawy. Ponieważ nie mamy wrażenia, że tych 11 starało się coś zrobić ze swoją urazą. A zasada duchowa jest taka, że gorzki korzeń rośnie w górę. Nawet nie trzeba go pielęgnować za bardzo, chociaż zazwyczaj to tak jest, że chcemy, aby on tam był. Gdy pewnego dnia Jakub posłał Józefa do swych braci pasących trzodę, czytamy, co następuje. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją, mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Spójrzmy, do czego może doprowadzić pielęgnująca uraza, którą pielęgnujemy w swoim życiu. Do jakich rozmiarów potrafi urosnąć gorycz? I to z jakiego powodu? Co takiego Józef im zrobił? Okradł ich? Po prostu zdradził ich? Czy co takiego im Józef zrobił? No, mówi głupio jakieś. Może powinien poczekać, może powinien się zastanowić, widząc, jaka jest sytuacja, nie walić ze swoim świadectwem proroczym, tylko czekać, może modlić się i pytać Boga. No ale to jest młody człowiek, czego oczekiwać? Dać mu po prostu możliwość popełniania błędów i cieszyć się z tego, że coś przeżywa. U braci Józefa niby wszystko w porządku. Wykonują pracę tak jak zawsze. Pasą trzodę ojca, żyją normalnie, ale gorzki korzeń bez przerwy rośnie w górę. Najpierw opanowuje serce, potem umysł. I tutaj zdumiewa ta sytuacja. Oto brat, ufny, po prostu idzie, może ma tam w torbie jeszcze jakieś kanapki dla swoich braci, a oni już na jego widok po prostu w lot stwierdzili, uzgodnili, że po prostu mają wspólny plan, po prostu zabić. No po prostu jakaś groteska, to jak Hitchcock by lepiej to wymyślił. A to jest jakaś śmieszna sprawa po prostu, a zarazem dramatyczna. Najstarszy Ruben, widząc, na co się zanosi, próbuje ich jeszcze jakoś powstrzymać, bo opamiętał się, powiedział, ale to nie przesadzajmy. Ale ci po prostu na poważnie. I gdy Józef przyszedł, czytamy, zdarli z niego szaty. Ten zaskoczony młody człowiek, jak mógł się czuć? I wrzucili go do wyschniętej studni. Gdzieś tam po prostu z daleka. Gdzieś tam na pograniczu jakiejś pustyni. Gdzieś tam po prostu, gdzie mało kto jest. I jaki los? Gdy emocje opadły, Juda przekonał swoich braci, by nie zabijali Józefa. To ich brat. Zamiast tego, by go sprzedać Ismaelitom. I akurat czytamy, karawana Ismaelitów się gdzieś tam pojawiła na widnokręgu, gdy przyszli, udobili targu, nie wiem, czy na oczach Józefa, czy słyszał to Józef ze studni, jak targowali się o niego. I w końcu ubili targu i za 20 srebrników sprzedali swojego brata. Potem bracia Józefa wzięli jego szatę, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi i posłali ją ojcu, sugerując, że Józefa rozszarpał dziki zwierz. Czytamy, że ojciec wpadł w depresję. Nie dał się pocieszyć w swojej żałobie i o mało co nie zszedł do grobu. A 11 braci? Czy swoim postępkiem rozwiązali problem? Wcale nie. Można pozbyć się człowieka, można zmienić miejsce, można uciec na drugi koniec świata, ale od swojego serca nigdy nie uciekniemy. Owszem, pozbyli się człowieka, którego nienawidzili, ale w zamian za to przyszły wyrzuty sumienia i życie w kłamstwie. I oglądanie swojego ojca, który zmaga się, który znalazł się na krawędzi życia i śmierci. Może na początku mieli ukrytą satysfakcję, że no to niech pocierpi, niech to teraz wie, jak to jest. Ale może po jakimś czasie zaczęło do nich docierać, że to nie był dobry pomysł. Że już teraz nie mogą tego zmienić. Gdzie szukać swojego brata? Gdzie w ogóle po prostu on jest? Czy w ogóle jest? Zamiast błogosławieństwa sprowadzili na swoją rodzinę przekleństwo. A co z Józefem? Jak się czuł i co myślał? Ten wykluwający się z dzieciństwa, wchodzący w dorosłość, nastolatek? Co myślał, gdy zdzierali z niego szaty, a potem wrzucili do studni? Co myślał, jak się czuł, gdy targowali się o niego? Wyobrażamy sobie, że w tym momencie świat w życiu tego młodego człowieka się zawalił. Stracił gdzieś grunt pod nogami, stracił jakieś odniesienie. To, co to znaczy mieć braci? Co to tak naprawdę jest rodzina? Co to są bliscy? Czym jest zbór? A gdzie jest Bóg? Co to w ogóle ma być? I może nawet nie potrafił jakoś tak wypowiedzieć swoich słów. To gdzieś tam kotłowało się w jego umyśle. Co w takiej sytuacji robi diabeł? Przeciwnik człowieka. Często namawia go, by po prostu skończył ze sobą. Albo aby stał się zimnym draniem obmyślającym słodką zemstę. Bo patrząc po ludzku, jeśli teraz ktoś ma prawo do załamania się, do nienawiści i szukania słodkiej zemsty, to był nim właśnie Józef. To oni tak naprawdę wyrządzili mu krzywdę. Proszę, 4 slajd. I chciałbym przypomnieć, bo wierzę, że znacie tę zasadę, że zwycięstwo nad urazą jest kanałem Bożego błogosławieństwa. Zwycięstwo nad urazą sprawia, że jestem otwarty na Boże błogosławieństwo i to błogosławieństwo może przepłynąć przeze mnie do innych ludzi. Znamy tę historię, dlatego tak po prostu króciutko przez nią przebiegam. W Egipcie Józefa sprzedano Potyfarowi, dworzaninowi faraona, dowódcy straży przybocznej. Więc bogaty człowiek, służba, przepych, dostatek. I tu jesteśmy zupełnie zaskoczeni. Bo znajdujemy z Józefa jakby zupełnie nietkniętego. zdrowego emocjonalnie, uczciwego, wiernego, lojalnego swemu Panu, żyjącego pięknie z Bogiem. Tak jakby się w ogóle nic nie stało. Tak jakby wyjechał na stypendium. Tak jakby wszyscy mu pobłogosławili i piszą listy do niego. Jesteśmy z tobą, radzisz sobie, poradzisz sobie. Potyfar szybko spostrzegł, że ma do czynienia ze szczególnie obdarowanym młodym człowiekiem. I po jakimś czasie, rozpoznając, że Bóg jest z Józefem, uczynił go zarządcą nad całym jego domem i nad całym jego mieniem. Czytamy, że Potyfar o nic się już nie martwił, tylko o chlebie, który spożywał. Józefowi przybyło parę lat. Czytamy o nim, że był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że był przystojnym i atrakcyjnym mężczyzną. Może ktoś by dodał, również inteligentnym. To jest, myślę, też ważna cecha. Chociaż miał status niewolnika, to z postawy i zachowania bardziej przypominał księcia. Ktoś by powiedział, że nic dziwnego, że żona Potyfara chciała zaciągnąć go do łóżka. Józef odrzuca jej propozycję, a wtedy zraniona, w jej mniemaniu poniżona kobieta oskarża go, fałszywie go oskarża, w wyniku czego Józef ląduje na 2 lata w więzieniu. Co wy na to? Powtarzam, znacie tą historię, ale ją przywołuję i tak chcę, żeby ożyła w naszych umysłach. Co my na to? Jak to jest z tym życiem z Bogiem? Jak to jest z tym błogosławieństwem? No staram się, no nie ściągam, no staram się, uczę się, staram się, jestem uczciwy. I co z tego mam? Nic z tego mam. Życie. Ktoś mi tak kiedyś SMS-em napisał, że tam starał się i nie wyszło. Teraz pewnie usprawiedliwilibyśmy Józefa, gdyby przeklął cały świat i dokonał radykalnego zwrotu w swoim myśleniu i postępowaniu. Ileż można? Gdzie jest granica? Ale tu znowu jesteśmy zaskoczeni. Gdy Józef znalazł się w więzieniu, to miejsce jakby zajaśniało. Ci więźniowie jakby może przestali narzekać, po prostu patrzyli na tego człowieka i po prostu jakby to nie było więzienie. Józef był radosny, Józef był pełen inicjatywy, Józef był chętny do pomocy, do pracy i nie dlatego, żeby wcześniej wyjść, nie dlatego, żeby na klawiszach zrobić jakieś wrażenie, ale po prostu taki był w środku. Musiał żyć z Bogiem. I widzimy, że Bóg mu błogosławił, że jego umysł dalej był trzeźwy, że miał duchowe rozeznanie. 2 miało sen. Jednemu i drugiemu powiedział, co to znaczy. I tak rzeczywiście się stało. Ale i jeden z nich, który obiecał, że tam wstawi się u Faraona za nim, też zapomniał o nim. Józef gnił dalej i tak może zastanawiał się, no to co teraz będzie, to co teraz będzie. Jaka będzie następna baza w takim razie? Za moją wierność, za moją lojalność, za moją miłość do Ciebie, Panie Boże. Józef się nie obraził na Boga i nie uznał, że nie warto mu służyć. Przeciwnie, jest nadal przy Bogu całym sercem. Dlaczego? Jak myślicie? W moim przekonaniu jest tylko jedno wytłumaczenie. Józef zdecydował się, by nie dopuścić do swego serca ziarna urazy i zgorzknienia. Zdecydował się za wszelką cenę wyplenić go ze swojego serca. Ono tam na początku musiało być, bo nie byłby człowiekiem, gdyby nie czuł się fatalnie po tym wszystkim. Może miał jedną, drugą, trzecią, piątą nieprzespaną noc, może chodził i zastanawiał się, czy ja teraz mam począć, ale w końcu postanowił, Nie zmienię swojego kierunku. Nie odwrócę się od tego, którego zna moje serce. Będę otwarty na Jego działanie i niechaj Jego obecność dalej wykonuje pracę w moim życiu. I ja nie wiem, co się dalej stanie, ale powierzam się w Boże ręce. Tylko takie wytłumaczenie widzę Jego postawy i tego, jakim Go odnajdujemy. I to jest piękny przykład. I to jest świetna zachęta dla mnie i dla Ciebie. Odrzucono Go, poniżono, zdradzono. On jednak nie chował urazy ani do ludzi, którzy Go skrzywdzili, ani do Boga. Bóg zawsze użyje takich ludzi. Właśnie takich ludzi Bóg powołuje do zadań w swoim królestwie. Poza tym tylko tacy ludzie są otwarci na Jego błogosławieństwo i tylko tacy ludzie mogą być kanałem Bożego błogosławieństwa. Tylko przez takich ludzi inni mogą być pobłogosławieni. Bóg był z Józefem. Ktoś może by powiedział, no jeżeli, no na zdrowy rozsądek, jeśli Bóg był z nim istotnie, to nie dopuściłby do tego wszystkiego. Ale my wiemy, że to jest spłycenie sprawy. To jest ludzkie myślenie, że to jest takie prześliźnięcie się, po prostu to jest pójście na skróty. Nie dokopaliśmy się głębiej, nie szukamy tego właściwego dna, jeśli do takich wniosków dochodzimy. Bo Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność jest niezachwiana. I Jego myśli o nas są dobre. On ma dobry plan dla mojego i dla Twojego życia. Halleluja. Po 2 latach pobytu w więzieniu Józefa, Faraon ma 2 sny. Nikt nie potrafił wyjaśnić Faraonowi tych snów. I wtedy ten jeden z więźniów, któremu Józef wyjaśnił sen i to wyjaśnienie się sprawdziło, przypomniał sobie, że tam w lochach jest człowiek, Hebrajczyk, który pewnie mógłby wyjaśnić Faraonowi znaczenie snu. Na tę okoliczność, tylko na tę okoliczność wyprowadzono Józefa, umyto jakoś tam, bo pewnie śmierdział, ubrano go i przyprowadzono przed oblicze Faraona. I wiemy, Józef, który miał Bożego Ducha, który nie zasmucał Bożego Ducha, zrozumiał, co Bóg Faraonowi mówi. Bo Bóg mówi do ludzi również na zewnątrz. Bóg daje sny ludziom gdzieś na zewnątrz. Bóg coś pokazuje ludziom, nawet tym, którzy nie znają Boga. I teraz nas chce posłać, abyśmy byli Jego narzędziami i coś z tym zrobili. I tak stało się z Józefem. I Józef mówi, Panie, sny, oba sny mają takie samo znaczenie. Najpierw nastąpi 7 lat urodzajnych, a potem 7 lat chudych, 7 lat głodu. I Faraon rozpoznał Bożego Ducha w tym młodym człowieku. Może już miał wtedy, nie wiem, 22 lata, czy rzeczywiście 30 lat, gdy stanął przed Faraonem. To już taki mężczyzna, prawda? W Izraelu to jest wiek, w którym się wchodzi w takie życie społeczne, wchodziło w życie społeczne. Też ciekawe, Jezus, mając 30 lat, rozpoczął swoją służbę. I widzimy, że Bóg potem wyniósł Józefa. Bóg mu błogosławił. Udzielono Józefowi autorytet nad całą ziemią egipską. Tylko Faraon był nad Józefem. Wszyscy kłaniali się Józefowi. Wszyscy uznali go jako mocarza ziemi egipskiej. I wiemy, Józef w swojej mądrości pobudował spichlerze, zgromadził zboże i potem, gdy nastały chude lata, Nikt inny, a to Józef, był błogosławieństwem dla narodów. Zachował ich przy życiu. A co z jego braćmi? Wydawało się, że wszystko z nimi się dzieje normalnie, chociaż nie znamy jakichś opisów, ale nie czytamy też o jakichś kataklizmach. Juda tylko troszeczkę gdzieś się zawieruszył, z Tamar gdzieś nie bardzo mu wyszło. Ale tak jak tam popatrzeć, normalnie żyli, chodzili do pracy, rok za rokiem, ale nadal żyli w kłamstwie i z poczuciem winy. A w takim stanie, jak już powiedzieliśmy, człowiek jest zamknięty na pełnię Bożego błogosławieństwa i nie jest zdolny błogosławić innych. Bo jakie błogosławieństwo ci bracia, ci ludzie mogli zanieść swojemu ojcu? Jak mogli mu popatrzeć w oczy, położyć na niego ręce? Tato, błogosławimy cię. Tato, żyj nam po prostu 200 lat. Jak ci mogli? Nie mogli. Poza tym w pewnym momencie bracia Józefa, zresztą cała ta rodzina zaczyna klepać biedę i powoli przymierać głodem. I jeśli nic z tym nie zrobią, umrą zapomniani, nie wypełniwszy swojego powołania. Być może wszyscy wiedzieli, że w Egipcie jest zboże. Być może tych 11 doskonale wiedziało. Ale żaden z nich nie przyszedł do Jakuba i nie powiedział: tato, pójdziemy do Egiptu. Dlaczego? Być może dlatego, że Egipt kojarzył się im z Józefem, bo tak sądzili, że Ismaelici tam poszli, no bo gdzie mogliby pójść? Tam zupełnie w tamtą stronę to jest pustynia, to po prostu do Egiptu. To był szlak handlowy. A to Jakub, dowiedziawszy się, że jest zboże w Egipcie, wysłał swoich synów, aby je tam zakupili. Mówi do nich: co tak patrzycie jeden na drugiego? Bierzcie wozy i ruszajcie, zakupcie zboże, abyśmy nie pomarli. Do Egiptu przybyło 10 braci. Benjamina Jakub zostawił przy sobie, bojąc się, by go nie spotkało coś złego, podobnie jak to było z Józefem. Czyżby więc od momentu utraty Józefa Jakub żył w lęku przed utratą swoich bliskich? Jeśli tak, jest to zasługą jego synów. Czytamy, że na początku Józef nie dał się poznać swoim braciom. Oni go nie poznali. Kazał wrócić swoim braciom i przyprowadzić Benjamina. I za drugim razem jedenastu braci stanęło przed nim, nie wytrzymał i dał się im poznać. I tu pozwólcie, znowu odwołam się do tekstu, 45 rozdział od początku. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego, i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich: jam jest Józef. Czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Idźcie więc śpiesznie do ojca mego i powiedzcie mu: to rzekł syn twój, Józef, Bóg ustanowił mnie panem całej ziemi egipskiej. Przybądź do mnie niezwłocznie. Zamieszkasz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie. Ty wraz z synami twoimi i wnukami twoimi i trzodami twoimi i bydłem twoim i wszystkim, co masz. Zapewnię ci tam utrzymanie, bo głód będzie jeszcze 5 lat. abyś nie żył w niedostatku, ty i dom twój i wszystko, co masz. A oto widzą oczy wasze i oczy brata mego Beniamina, że to ja mówię do was. Opowiedzcie też ojcu mojemu o całej chwale mojej w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli, i śpiesznie przyprowadźcie tu ojca mego. Potem rzucił się na szyję bratu swemu Beniaminowi i płakał. Beniamin też płakał w objęciach jego. Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał, obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego. Józef staje się błogosławieństwem dla narodów. Dlaczego? Bo jego przeszłość jest uzdrowiona. Józef ma niespotykaną interpretację tego wszystkiego, co nadszło. Nikt z ludzi chyba by tak nie pomyślał. To co? Oni go krzywdzą, a on mówi, że co, że to deszcz pada? Oni go biją, a oni mówi, no, że co, no, wita się z rodziną z Ameryki? Czy on po prostu ucieka przed prawdą? Czy on żyje w jakiejś fikcji? On ma głębokie Boże objawienie. Gdy postanowił usunąć urazę swojego serca i przebaczyć, Bóg wprowadził go na głębszy poziom zrozumienia Bożych dróg. I ostatecznie pokłonił się przed Bogiem i zrozumiał, że chociaż to nie Bóg bezpośrednio stał za krzywdzicielami, to nie Bóg zaaranżował to fałszywe oskarżenie żony Potyfara, że to diabeł za tym stał, że to diabeł chciał to wszystko zniweczyć, ale prawda jest taka, że Bóg orze diabłem, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Alleluja. I Jakub przybył do Egiptu i cieszył się Bożym błogosławieństwem. I żył Jakub 17 lat w Egipcie. I na koniec Jakub przybył do Faraona i pobłogosławił go. To nie jest tak, że Jakub przyszedł i wstydzi się, że żyje. On nagle zrozumiał, też zrozumiał, jak wielki jest Bóg i autorytet, i przekonanie o roli, którą ma spełnić. To przekonanie poprowadziło go do tego, by pobłogosławić władcę Egiptu. Po 17 latach Jakub zmarł. Pozwólcie. Wtedy Józef rzucił się na twarz ojca swego, płakał nad nim i całował go. Potem Józef rozkazał sługom swoim lekarzom, aby zabalsamowali ojca jego. I lekarze balsamowali Izraela przez 40 dni, bo tak długo trwało balsamowanie. I następne wiersze. I 15 wiersz. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. To ciekawe, niesamowite. Jak uraza zdeformowała ich myślenie. Już 17 lat są pod przychylnością Józefa, ale jakby nie mogą wydostać się z tego, w czym wcześniej byli. No, dramat tych ludzi. Kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek, ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I co Józef? Przełknął ślinę i jakąś tyradę wypowiedział? Zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Jakież miał piękne serce. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się. Czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Słuchajcie, gdy ja na to patrzę, to nie wiem, czy ja czytam Ewangelię Jana, czy ja czytam Ewangelię Mateusza, czy ja czytam Kazanie na Górze. Ja tu widzę piękną Ewangelię. Niesamowite. Na szczęście doszło do pięknego pojednania pomiędzy braćmi. I teraz wszystkich 12 mogło stać się ojcami, błogosławionymi ojcami 12 pokoleń Izraela. Gdyby nie doszło do przebaczenia, gdyby oni do końca nie wylali swojego serca przed Józefem, a Józef gdyby zamknął się na swoich braci, co by to było? No Bóg musiałby pewnie szukać innych ludzi, bo tak widzimy, że tak to się działo. Ale oni się pojednali, doprowadzili do tego, że już na koniec uraza gdzieś wyrwana została z ich serc i Bóg ich pobłogosławił. Umiłowanie dzisiejsze przesłanie byłoby niekompletne, gdyby nie wspomnieć o Jezusie Chrystusie. Chrystus przyszedł, by stać się naszym wybawcą. Nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje za okup za wielu. On przyniósł nam błogosławieństwo niebios. Jednak swojego nie przyjęli. Odrzucili go i poniżyli. Sprzedano go za 30 srebrników. Zdarto z niego szatę i wydano na pewną śmierć. Jednak Chrystus nie zachował urazy w swoim sercu do tych, którzy go skrzywdzili. Raczej wziął na siebie ich i nasze, moje i twoje grzechy i ze swojego życia złożył doskonałą ofiarę. Polecił się w ręce Ojca. Swojego ducha, swoje ciało, swoją duszę polecił w ręce Ojca. Ufając, że ten, który czuwa nad wszystkim, zrobi to, co należy. Trochę Józef podobnie zrobił. Dlatego, jak mówi Pismo, Bóg wielce go wywyższył i go obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano, nie tylko na ziemi, ale też w niebie i pod ziemią. Alleluja. I dzisiaj Chrystus otwiera swoje spichrze i zaprasza wszystkich do stołu. Mówi, przyjdźcie do mnie, utrudzeni, spracowani, ja wam dam odpocznienie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, otworzy, wejdę i będę z nim wieczerzał. Alleluja. Podsumujmy. Z powodu dzieła Chrystusa i naszego opamiętania możemy cieszyć się Bożą przychylnością, a też możemy być błogosławieństwem dla innych. Jest to naszym chlubnym powołaniem. Jednak przeciwnik, którym jest diabeł, chce zrobić wszystko, aby przeszkodzić nam w wypełnieniu tego powołania. Jednym z jego sposobów działania jest zasianie w naszym sercu goryczy i urazy. A ziarno to pada na podatny grunt. Gdy ktoś nas zrani, gdy poczujemy się źle potraktowani, odrzuceni. I wydaje się, że niekiedy mogą być to bardzo drobne, wręcz śmieszne rzeczy. Ktoś coś powiedział, nie powiedział, popatrzył, nie popatrzył. Czasami to są rzeczy po prostu śmieszne, ale potrafią urosnąć do gigantycznych problemów. Ale też czasami są to naprawdę traumatyczne przeżycia. Dalej, to od każdego z nas zależy, co zrobimy z ziarnem urazy i goryczy. Jeśli je przyjmiemy, oddalimy się od Bożej łaski. I wtedy zamiast doświadczać Bożego błogosławieństwa i być błogosławieństwem, będziemy wyrządzać szkodę i sami doznamy szkody. Natomiast jeżeli żyjemy w poddaniu się Duchowi Świętemu, On uzdolni nas do czujności, da nam trzeźwy umysł. Będziemy wiedzieli, co zrobić z ziarnem goryczy i On uzdolni nas do tego. Czasami może przyjść to bardzo łatwo, czasami przyjdzie to w walce, ale będziemy wiedzieli, że to jest jedyna droga, aby przebaczyć, aby pobłogosławić, pójść drugą milę. A wtedy staniemy się kanałem Bożego błogosławieństwa. Umiłowani, Bóg używa w swym królestwie ludzi zdrowych emocjonalnie i duchowo. A takie zdrowie przychodzi dzięki przebaczeniu, pojednaniu i trzymaniu się całym sercem dobrego Boga. Amen.